Legendy Ultra. Psie zaprzęgi, dyfteryt i półka z komiksami. Czyli o prawdach i mitach najtrudniejszych wyścigów ultra na świecie. Najtrudniejsze ultra świata. Ten termin wygląda już jak taksówka w Kalkucie. Zajeżdżony do cna, klepany i odpalany śrubokrętem. Wszyscy obklejali się już z tym hasłem, odmieniali je przez wszystkie przypadki. Coś dodawali, coś podkręcali, szpachlowali, tuningowali. Ale chodziło o jedno. Zbudować mit wokół biegu i czasem to wychodziło, a czasem na trasie czujesz, że to trudna, ale jednak jest to wycieczka. Że jak zwolnisz, przestaniesz się ścigać, to znajdzie się czas na fotkę, a może nawet na przystanek na kamieniu i statyczne podziwianie widoków. Tekst Krzysztof Dołęgowski. Czyta Paweł Jańczyk. Wydawca King Runner Ultra. Oczywiście piekło można sobie zgotować nawet na zawodach na 400 metrów, ale jeśli o czymś mamy napisać jako o najtrudniejszym, to warto znaleźć cechy, które różnią bieg od pozostałych. W przypadku zimowego ultra na Alasce wszystkie wskaźniki podkręcone zostały do maksimum lub w jego pobliże. Ciemność, mróz, podłoże, izolacja. A do tego ten cholerny dystans. Legendy Ultra. Psie zaprzęgi, dyfteryt i półka z komiksami. Kojarzycie, jak to jest z przeprowadzką? Najpierw robi się porządki, otwiera się wszystkie zapomniane pudełka, sięga na najniższe półki albo zagląda na strych do stert skarbów z dzieciństwa. Książki, komiksy, stare płyty i kasety. Jedne milczą i pachną depresyjnie, inne wołają: otwórz mnie, włącz mnie, posłuchaj, obejrzyj. Kiedy ulegniesz ich syreniemu śpiewowi, przepadniesz. Co gorsza, kiedy takie skarby łączą się w jedną opowieść i można przeskakiwać od jednego skarbu do drugiego. Zaczęło się od komiksu Jonka, Jonek i Kleks, Złoto Alaski. To stąd zrodziła się myśl o krainie na końcu świata, magicznej jak Tasmania, Grenlandia czy Patagonia. Tak daleko i tak nie po drodze z całym życiem, że co jakiś czas trzeba wyciągnąć atlas i pomacać palcem ten teren. Albo zanurkować w Google Maps i scrollować godzinami bezludne pustkowia. Potem poszło dalej. Przez dolną szufladę do starego animowanego filmu na VHS Balto. A skończyło na całkiem współczesnej historii Disneya. A w to wszystko wplotły się najtrudniejsze ultra świata. Ultra na końcu świata. Skupimy się na Editha Road Trail Invitational. Opuśćmy z naszej perspektywy niemal bliźniaczy Yukon Arctic Ultra. Na Editha Road są dwa dystanse. Krótszy to ponad 500 km, a dłuższy to lodowy mamut liczący około 1600 km, okrągłe 1000 mil. Jeśli chcesz coś wybierać, to możesz środek transportu. Narty biegowe, rower lub buty, a często rakiety śnieżne. Wszystko jedno. 1000 mil i tak sponiewiera. W końcowym rozrachunku najszybsze są rowery, ale gdy trafią się wielkie zaspy, to piechurzy, biegacze, wychodzą zwykle na czoło. I jest tu jeszcze legenda. Konieczna jak dla Thora Młot, a dla Frey Kot. Tak jak Western States nie może obyć się bez historii wyścigu konnego i faceta, który ścigał konie pieszo, tak ojcem wyścigów na Alasce jest Leonard Cepala i jego psy. Wyścig o życie. Przenieśmy się w czasy, gdy na Alasce spotykały się jeszcze rosyjskie nazwiska. gdy drewniane miasta zbudowane na gorączce złota miały jeszcze saluny, fortepiany, futrzane czapki. I nikt nie myślał, by kręcić serial o jakimś tam przystanku, albo o typie, co go rzeczywistość swędziała. Na koniec świata jechało się po bogactwo, a nie po to, by umrzeć w opuszczonym autobusie. Działo się to w styczniu 1925 roku w miasteczku Nome, niedaleko cieśniny Beringa. Morze było puste i skute lodem, statki z zaopatrzeniem odpłynęły do cieplejszych przystani. Dzień trwał zaledwie parę godzin, a słońce i tak wychylało się jedynie parę palców ponad horyzont. Pewnego dnia lekarz odkrył niepokojące objawy u dzieci. Bladość, kaszel zdarzały się często, normalne zimą. Się człowiek nałyka mrozu, to charcze, czasem pluje. Ale kiedy towarzyszy temu białawy nalot na gardle i opuchnięcie szyi, to znak. Zły znak. Miasteczku grozi zagłada. Dyfteryt był w tym czasie znany i uleczalny, dlatego też znak odczytano. Jednak w Nome brakowało świeżej surowicy. Bez niej choroba mogła szybko zdziesiątkować populację. Do wiosny z Nome mogła pozostać tylko nazwa. Tymczasem zima była wyjątkowo ciężka i jedyną drogą kontaktu ze światem była podróż psim zaprzęgiem. Najbliższy magazyn z antytoksyną leżał na południowym brzegu Alaski. Samoloty już latały, ale żaden pilot nie był w stanie wytrzymać w otwartym kokpicie przy minus 50 stopniach, a i silniki nie dawały rady w takich warunkach. Pozostało patrzeć się w horyzont i godzić z losem. Lub szybko główkować, co da się zrobić. Ustalono, żeby po surowicę wysłać z Nome najlepszy psi zaprzęg Leonarda Seppali. Z naprzeciwka, z Fairbanks, oddalonego o ponad 600 km, miały ruszyć sztafety zaprzęgów wiozących cenne lekarstwo. Tylko ten mróz. Mróz sklejający powieki i pozbawiający czucia. On mógł zniweczyć cały wysiłek. Posłaniec mógł zostać w zamieci na zawsze. Czy to na zawsze jest dobrym wyznacznikiem, by dać miano najtrudniejszego ultra na świecie? Sztafeta. Już pierwsza zmiana pokazała, jak ciężka to misja. Dziki Bill Shannon, powożący zaprzęgiem w czasie mroźnej burzy, odmroził twarz. Mróz, w którym bimber można kroić nożem, pokrył jego twarz czarnymi plamami. Po tygodniu zeszły w postaci strupów. Gorzej było z zaprzęgiem. Kilka jego psów nie wróciło do domu już nigdy. Do tego podróż odbywała się nocą przy zerowej widoczności i jedyną nawigacją było trzymanie się koryt rzek oraz poleganie na psim instynkcie. Na szczęście warunki wkrótce poprawiły się, czyli ociepliło się do minus 30 i kolejni maszerzy pędzili bez przeszkód, osiągając średnie prędkości po 15-16 km na godzinę. Seppala jechał od zachodu, bez świadomości, że naprzeciw niemu podąża drugi posłaniec. Nie miał mu kto tego powiedzieć, pomysł sztafety padł bowiem wkrótce po jego wyruszeniu. Zatrzymajmy się na moment. Nie pędźmy razem z tymi saniami i pomyślmy. Dwóch typów na saniach w zamieci. Drogi? Jakie drogi? Pod metrem śniegu szlak mógłby nie istnieć. Światło? Po co światło, gdy ono tylko utrudnia oglądanie terenu? Kto próbował iść z pochodnią dłużej niż godzinę, wie, jakie to nieporęczne. Jakie są szanse, że dwa zaprzęgi na siebie trafią? Że nie przejadą po innej stronie wzgórza? Że wiatr zagłuszy dźwięk sań? Że ciemność przysłoni posłańca? Nie wiem, nie liczyłem, ale tylko dzięki temu spotkaniu opowiadamy dziś historię miasteczka Nome. Może były inne plagi gdzieś na świecie, tylko posłańcy się minęli i nikt nie zrobił filmu, bo miasteczko umarło, bo zaprzęg utknął w zamieci, bo nie dotarło na czas? Może. Pomyślcie o tych wszystkich sytuacjach, gdy nie zdarzył się cud. Pomyślcie o tym tylko po to, by cud, o którym zaraz usłyszycie, docenić. Gdyż Seppala z początku ujrzał zaprzęg jadący z naprzeciwka, ale w pośpiechu zignorował go. Może to ten moment, dzięki któremu cud się zdarzył? bo drugi, powożący, Henry Ivanov, rozpoznał go i dogonił.
Leonard! Leonard! Henry? Mam dla ciebie surowice. To cud, że na siebie trafiliśmy w tej zamieci. Jak twoje psy.
Dadzą radę. Dobry Togo. Dasz radę. Wracamy do domu. Wracamy do domu.
W tym momencie psi zaprzęg Sepali miał już 270 km w łapach. W tym przeprawę przez zamarzniętą zatokę Nortona. Po przejęciu fiolek i krótkim odpoczynku Sepala ruszył w drogę powrotną do miasteczka. Termometr wskazywał minus 35 stopni Celsjusza, a do tego była noc i szalał wiatr. W takich warunkach każdy, kto ruszał na zamarznięte morze, musiał liczyć się ze śmiercią. Ciemność, huk wiatru w kapturze widać na nie dalej niż pół metra. Do tego żadnego sztucznego światła. Jedynie nos psa prowadzącego decydował o tym, jaki kurs obrać. Wychłodzony nos, który musiał wyczuć ląd oddalony o dziesiątki kilometrów. Alternatywą była strata całego dnia przy podróży lądem, a Nom na swój ratunek nie mogło dłużej czekać. Jakimś cudem Leonard dotarł na drugi brzeg i przekazał dalej surowicę. Jego psy były wykończone, pokonały w sumie 420 kilometrów, z czego najdłuższy odcinek bez odpoczynku miał 135 kilometrów. To nie był koniec przygód. Mimo, że do Nom zostało zaledwie 120 km szlaku, zamieć nie ustępowała i kolejni maszerzy mieli problem, by się skomunikować i przekazać pakunek. Raz nawet sanie wywróciły się i ładunek zniknął w zaspie tak, że cudem go znaleziono. Tym bardziej, że surowica nie mogła zamarznąć. Ale udało się. Mimo to epidemia zgarnęła ponad 100 ofiar, większość wśród Inuitów. Wśród białych osadników zmarła piątka dzieci. Sztafeta do Nom pokazała, jak szybkie mogą być psie zaprzęgi. Gdy w latach 70. próbowano ją odtworzyć, pokonanie zamiast 6 dni zajęło 12. Bohaterowie z 1925 roku byli opisywani w gazetach na całym świecie. Powstało wiele książek i filmów. Zdarzały się adaptacje szyte grubymi nićmi, patrz Balto, w których zamieniono bohaterów imionami i wyglądem. Jeśli macie wolne popołudnie, polecam film Togo z 2019 roku, w którym w rolę Leonarda Sepali wciela się William Defoe. Ale ostrzegam, będziecie płakać jak bobry. Przy okazji warto wspomnieć, że wyciągnięcie epidemii sztafety na pierwsze strony przyczyniło się znacznie do przyspieszenia badań nad szczepionką na dyfteryt. To są legendy Ultra. Tekst w drukowanej wersji ukazał się w magazynie Ultra. To dzięki prenumeratorom możecie słuchać go dziś w formie audiobooka. Szlak współczesny. Wróćmy jednak do ścigania na własnych nogach po szlakach Alaski. Nie bardzo radzę sobie z ogarnianiem biegowych liczb powyżej setki, więc spróbowałem przeprowadzić symulację. Iditarod Trail Invitational ma dystans 311 mil i startuje ze stolicy stanu Anchorage. To całkiem spore miasto, powiedzmy, że wielkości Częstochowy, tylko znacznie zimniejsze. No więc jesteśmy w tej Częstochowie. Jest jakieś 20 stopni na minusie, drogi pokryte na biało i wszyscy zakuci w wielkie kurtały z futerkiem. Choć w sumie to i tak przyjemne warunki. Na starcie jest kilkadziesiąt osób. Rowerzyści na swoich fatbike'ach obładowanych sprzętem. Narciarze. Biegacze z małymi sankami, w których ciągną wszystko, co będzie potrzebne na najbliższych parę dni. Zapas jedzenia, kuchenka, płachta biwakowa, śpiwór, etc. Krótko po starcie wypadasz na przedmieścia i wiesz, że cywilizowany świat właśnie się skończył. Po dniu biegania okazuje się, że w miejscu Katowic jest jeden dom, w którym zatrzymują się wszyscy podróżni. Możesz zjeść i ogrzać się, podładować telefon. Drogi wyznaczają tu ślady skuterów śnieżnych, chyba że właśnie był świeży opad. Wtedy musisz posiłkować się GPS-em. Alaska to na przemian połacie płaskiego terenu i łańcuchy górskie. Jak posypie śniegiem, to śmiało może spaść 50 cm w ciągu dnia. Znaczy się, dołoży się do tego, co już wcześniej leżało. Na przykład metra. Więc wychodzisz z chałupy i ruszasz dalej. Tylko temperatura jedzie w dół. Z łagodnego minus 20 robi się szybko minus 30. W takich warunkach śnieg zmienia się w cukier, metalowe suwaki kleją się do wilgotnych palców wyciągniętych z rękawiczek. Zaraz, stop! Nie zdejmujcie rękawiczek! Świat zwalnia, a reguły przetrwania się zaostrzają. Na mrozie nie można wykonywać gwałtownych ruchów. Trzeba oszczędzać energię, ale nie wolno też stawać. Tak, to jak spacer po linie. Za szybko źle, za wolno też źle. No chyba, że masz podwójny puchowy śpiwór, kurtkę, płachtę i karimatę grubą jak encyklopedia. Wtedy możesz się kimnąć. Tylko czy się obudzisz? Świat wokół to białe lasy i jeziora. W dobre dni produkują cenną ciszę skupowaną potem przez muzea i kościoły. W te złe natomiast ryk wiatru, którego uczą się silniki odrzutowe. Nocą słychać tylko przesypywanie cukru pod rakietami. Wchodzisz na zamarzniętą rzekę wielkości Wisły i podążasz jej korytem. Od czasu do czasu widać ciemne plamy gołego lodu. W lutym ma grubość ponad pół metra i można tu jeździć samochodem albo skuterem jak lokalsi. Ale nie na zawodach. Tu jesteś zdany na siłę własnych mięśni. A teraz wyobraź sobie, że jesteś z tym ekwipunkiem pod Krakowem i następny punkt kontrolny masz na południe od Tatr. Po drodze może miniesz się z paroma zawodnikami, może zobaczysz przecinające się ślady. I tyle. Czekają cię dwa dni lodowej pustki. Dwa dni! Na przykład wtorek i środa, w które będziesz tylko przebierał nogami w ciemności. Jeśli potrzebujesz wody, musisz się zatrzymać, zapakować w śpiwór i na kuchence pracowicie roztapiać śnieg. Pełna menażka suchego cukrowego puchu daje jej niecałą szklankę. Tymczasem temperatura spada do minus 40 i wzmaga się wiatr. Na szlaku pojawiają się półmetrowe zastrugi. Z płaskiego biegania zrobiło się pokonywanie hopek. Teraz to już ciężko się jest wysikać, bo szkoda tracić ciepło zgromadzone pośród wszystkich warstw ubrania. Tempo spada i trzeba się szykować na zimną noc bez schronienia. Nie ma chat, nie ma ludzi, nie ma domów, do których można by zapukać prosząc o nocleg. Ciało powoli ogarnia hipotermia. Mróz wchodzi w łokcie, w tyłek, zaczyna krążyć po ramionach. Pozbawia czucia szyję. To nie to samo co zmarznięte palce czy stopy. To poczucie, że zimno weszło do środka i krąży we krwi jak trucizna. Nie fantazjuję. Ściganie na Alasce to żadne tam pompowanie historii i barwne przymiotniki. W 2018 roku na Yukon Arctic Ultra włoski biegacz Roberto Zanda wpadł w hipotermię z dala od punktów kontrolnych. Zgubił szlak, po czym oddalił się od swoich sanek. Błąkał się przez wiele godzin. Miał lokalizator GPS na sankach, więc organizatorzy podejrzewali, że odpoczywa. Dopiero gdy przyszedł ranek, wysłano ekipę, by sprawdzić, czy wszystko jest ok. Znaleziono sanki, kuchenkę i śpiwór. Ale biegacza nie było w pobliżu. Wezwano posiłki i helikopter. W końcu znaleziono Zandę, żywego, ale w stanie głębokiego wychłodzenia. Kiedy oprzytomniał, mówił coś o tym, że w nocy marzły mu stopy i chciał pójść po pomoc. To dlatego zostawił sanki. Najwyraźniej zimno weszło mu pod czaszkę i zaczęło mieszać się z rozumem. Bo ratownicy znaleźli go niedaleko, ale bez butów, leżącego na śniegu. W szpitalu próbowano przywrócić krążenie do jego zamarzniętych członków. Bezskutecznie. Robert Zanda stracił obie stopy do pół łydki. Prawą dłoń i większą część lewej. Zmienia wam się już definicja tych najtrudniejszych ultraświata? Był jednym z ostatnich zawodników zebranych z trasy. Pozostali również się wychłodzili. Niektórzy odmrozili twarze, ale przypadek Zandy rzucił cień na całą ideę organizowania biegów w tak ciężkich warunkach. Zwłaszcza, że na punkcie kontrolnym wcześniej była ekipa medyczna, która zanotowała. Zjadł duży posiłek. Odpoczywał tylko chwilę. Wyglądał dobrze. Wróćmy do tych Tatr, bo mamy ich piękny odpowiednik na Alasce. Po wyjściu z niziny, na której leży Anchorage, trzeba pokonać łańcuch górski. Na szczęście jest tu stosunkowo niska przełęcz pozwalająca przewalić się na drugą stronę Rainy Pass, nieco około 1000 metrów nad poziomem morza. Tam to naprawdę już nic nie ma. Długie, kręte doliny o płaskich dnach, gdzie wiatr hula niezatrzymywany przez drzewa. Oczywiście nie ma tu mowy o zasięgu telefonu, o schronisku. Na Rainy Pass można spotkać raz na parę godzin skuter, ale to i tak tylko przy dobrej pogodzie, bo kiedy zrywa się wiatr i przychodzi biała pustka, nic w krajobrazie się nie zmienia przez całe godziny. A to nawet nie połowa zawodów, to dopiero 200 km od startu. Po przekroczeniu gór trzeba jeszcze pokonać odległość jak do Budapesztu. Tak, 500 km dzieli Częstochowę i Budapeszt i mniej więcej tak wygląda trasa Editha Road Invitational. Można powiedzieć, że druga część trasy jest nieco łatwiejsza. Średnio co 100 km można tu trafić na dom czy turystyczną gospodę. Są nawet miejscowości liczące po parędziesiąt osób i malutkie lotniska z zaopatrzeniem. I najważniejsze, ciepłe kominki. Transparent znaczący metę. Wielu zawodników kończy swoją przygodę w McGrath, alaskańskim odpowiedniku Budapesztu. Ale jest przecież też wersja pełna szlaku Editha Road. I jeśli trzymać się naszej analogii, to trzeba sobie wyobrazić, że kontynuujemy pieszą podróż aż do skutego lodem Rzymu. I są ludzie, którzy rzeczywiście to robią. Najlepszy rezultat wynosi 19 dni i 9 godzin. Należy do Tima Hewita, specjalisty od tego szlaku. Tylko zanim zaczniecie się pakować z nastawieniem na zrobienie tego w powiedzmy 30 dni, warto zwrócić uwagę na parę faktów. Zdarzają się edycje, kiedy nie kończy nikt. Bywały i takie, kiedy team był jedynym finisherem bez nart czy roweru. Startuje w Editha Road od 2001 roku i w tym czasie opracował praktycznie wszystkie drobne szczegóły. Żywienie, spanie. Jego taktyka obejmuje bieganie 20 godzin na dobę. No może nie do końca bieganie, ale przemieszczanie się. Od 6 rano przez cały dzień aż do 2 w nocy. Ponoć klucz do sukcesu leży przy 40 słupku poniżej zera na termometrze. W takich warunkach po prostu się nie zatrzymuje, a jeśli czuje, że marznie, przyspiesza. Nie można sobie pozwolić, by jakikolwiek kawałek skóry wystawał na zewnątrz. Grozi to bardzo szybkim odmrożeniem. To wtedy nakleja się te wszystkie tejpy, zakłada kominiarki i wielkie gogle. Kto to robi? Mało kto spoza półwyspu zapuszcza się na te wyścigi, choć najwięcej trofeów zdobywają słoiki alaskańskie. Ludzie, którzy niedawno sprowadzili się na kraniec Ameryki. Tim Hewitt, spec od trasy 1000 mil, pochodzi ze wschodniego wybrzeża USA. Podobnie jak Dave Johnston, rekordzista trasy 500 km. I obaj mają żony specjalizujące się w zimowych wyścigach. Jeśli chodzi o polskie starty, warto wspomnieć bohatera dziesiątek anegdot, bardzo ciekawego, choć kontrowersyjnego zawodnika, Michała Kiełbasę Kiełbasińskiego. Startował w 2015 roku w Yukon Arctic Ultra. Niestety poodmrażał się i wylądował w szpitalu. Ale nie zradził się niepowodzeniem i 2 lata później znów zawitał do północnej Kanady i pokonał trasę Yukon Quest, tradycyjnego 1000-milowego wyścigu psich zaprzęgów. Bez numeru, bez statka Husky, ale z celem, by zbierać pieniądze na zwierzaki w schroniskach. Jego bieg trwał 33 dni i szczęśliwie zakończył się w Fairbanks na Alasce. Zatem jeśli ktoś Was zaprosi na swój najtrudniejszy z wyścigów, możecie być pewni, że to tylko reklama, jak magiczne niebieskie granulki w proszku do prania. A jak doda jeszcze przed tym najtrudniejszy wyraz prawdopodobnie, to na bank odrobił lekcję z marketingu. To były Legendy Ultra. Psie zaprzęgi, dyfteryt i półka z komiksami, czyli o prawdach i mitach najtrudniejszych wyścigów ultra na świecie. Tekst Krzysztof Dołęgowski. Czytał Paweł Jańczyk. Wydawca King Runner Ultra. Tekst w drukowanej wersji ukazał się w magazynie Ultra. To dzięki prenumeratorom tego wydawnictwa możecie słuchać go dziś w formie audiobooka. Magazyn Ultra to 144 strony poświęcone tematyce biegów górskich i biegów długodystansowych. Bogato ilustrowane treści dla wszystkich fanów przygód na świeżym powietrzu i szeroko pojętego outdooru. Pismo dla tych, którzy potrafią czerpać z życia pełnymi garściami. A jeśli spodobała Ci się ta historia i było to, mamy nadzieję, miło spędzone kilkanaście minut, podziel się tym nagraniem ze znajomymi. Napisz coś w komentarzach w mediach społecznościowych pod postami dotyczącymi Legend Ultra. To pozwoli nam realizować kolejne odcinki. Możesz ich nagranie też wesprzeć bezpośrednio. Formę, w jakiej to zrobić, znajdziesz na naszej stronie kingrunner.com. Stosownego linka szukaj w opisie. Do zobaczenia na górce!